Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawię. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą naszych grzechów. Kochani bracia i siostry, jak zazwyczaj już kilkanaście lat jestem księdzem. Wczoraj obchodziłem kolejną rocznicę święceń. I wczoraj były też święcenia kapłańskie w Warszawie, więc uczestnicząc tam i widząc 19 nowych księży, kapłanów wyświęconych, przypominałem sobie, także mój pierwszy dzień. Ale zazwyczaj jak przychodzi ta niedziela Trójcy Świętej, to wszyscy dostają czerwonych wypieków na policzkach i się pojawiają żyły wysiłku na skroniach. Bo się wszystkim przypomina jeden z najtrudniejszych egzaminów w seminarium, jaki istnieje, to znaczy teologia Trójcy Świętej. To jest tak, ja pamiętam, że z teologii Trójcy Świętej można zrobić taką straszną zmorę, która się będzie nadawała do straszenia dzieci. Nie chcesz jeść? Nie chcesz umyć zębków? Nie chcesz pójść spać? To jak ci zaraz otworzę teologię Trójcy Świętej. Ja kiedyś odkryłem, bardzo kocham, przepraszam, że to mówię, bardzo kocham papieża Benedykta XVI, ale i bardzo też lubię jego książki. Jednego razu byłem duszpasterzem, jako jeszcze duszpasterz akademicki, wziąłem młodzież z Warszawy i z okolic w Tatry Słowackie. No, Tatry Słowackie są trochę większe niż polskie. Żeśmy spędzali cały dzień na szlakach i jak były przystanki na odpoczynek albo na posiłek, no to ja przy okazji też wyciągałem jakąś książkę i coś im tam czasami czytałem, żeby było odrobina strawy duchowej. Zresztą nie byłem oryginalny, naśladowałem Karola Wojtyłę, który w ten sposób ewangelizował też młodzież, czy na kajakach, czy w górach. I właśnie tego razu w te Tatry Słowackie wziąłem jedną książkę Józefa Ratzingera. Poczytałem im trochę, ale to chyba nie była lektura stosowna na wycieczki wysokogórskie. Chociaż potem odkryłem też umacniające znaczenie lektury Józefa Ratzingera w Tatrach. Bo jak któraś dziewczyna czy chłopak w pewnym momencie mi alarmowali, że już dalej nie pójdą, albo że się nie będą wspinać po tych drabinkach czy łańcuchach, to ja tylko pytałem, czy mam wyciągnąć Ratzingera. I to tak świetnie działało. Więc to mniej więcej, tak, jeśli chodzi o generalnie teologię, czy teologię, a teologię Trójcy Świętej w szczególności. I niektórzy księża próbują wtedy w ten dzień Trójcy Świętej zmobilizować wszystkie swoje siły intelektualne i duchowe, żeby przekazać odrobinę ciut tej teologii. To nie o to chodzi, nie ma sensu. Bo teologia jest rzeczą piękną i ktoś, kto będzie poruszony wewnętrznie doświadczeniem miłości Pana Boga, odkryje także gust i smak w pogłębianiu potem swojej własnej wiary, w uporządkowaniu jej i będzie miał potrzebę i radość z poznawania, nauczania Kościoła. Dzisiaj jest, zobaczcie, myślę, najważniejsze jest to, że jeśli Kościół proponuje nam taki dzień jak Niedziela Trójcy Świętej, to jest przede wszystkim wyznanie naszej wiary w to, że Bóg jest miłością. Bo Bóg i poza tym jest Bogiem działającym. Bo Bóg jako Trójca Święta jest tajemnicą. Wszyscy pamiętamy tę scenę, którą też opisał święty Augustyn. Jemu zawdzięczamy też takie potężne tomisko, jedno z największych arcydzieł, jakie mamy myśli chrześcijańskiej, De Trinitate, właśnie o traktat o Trójcy Świętej, Augustyn próbował też przeniknąć intelektem doświadczenie wiary, które miał, wiary Kościoła. Próbował nadać pewne pojęcia, pewien język, też wyznawany, odczuwany, doświadczany relacji z Bogiem w Kościele. Ale też jemu zawdzięczamy taką anegdotyczną scenkę, jak to któregoś razu szedł nad morzem, zastanawiając się nad tajemnicą Trójcy Świętej i spotkał chłopczyka małego, który wykopał sobie dołek w piasku i próbował łyżeczką przerzucać wodę z morza do tego dołku. Nie? No i Augustyn, mądrala, inteligent, przypatrzył się temu chłopczykowi i potem szybko mu postanowił wytłumaczyć, że to zajęcie jest bezsensowne. Przecież morza nie przeniesie do tego dołku. I okazało się, ten chłopczyk prawdopodobnie był aniołem. Powiedział Augustynowi: no, prędzej ja to morze przeleję do tego dołka, niż ty pojmiesz tajemnicę Trójcy Świętej. To jest tajemnica Trójcy Świętej, możemy ją potraktować jako pewien aperitif. Kiedyś, jak tam do nieba dojdziemy, to wszystko zrozumiemy. I wszystko będzie dla nas jasne i proste. Dzisiaj, myślę, najważniejsze jest to, że ta niedziela Trójcy Świętej pokazuje nam coś bardzo fundamentalnego związanego z naszym życiem. Chciałbym dzisiaj przede wszystkim dotknąć jednego aspektu, jednej rzeczy, która pokazuje, jak bardzo ważna jest tajemnica Trójcy Świętej w naszym życiu, w jakości przeżywania naszego życia jako mężczyźni i kobiety. Nieraz my szukamy dowodów czy odzwierciedlenia teologii w niebie, podczas gdy mamy ją głęboko zapisaną w swoim życiu, w swojej cielesności. Zobaczcie zresztą nawet, jak gdy chodzi o tajemnicę Trójcy Świętej i tę niedzielę dzisiejszą, to jest niedziela, która podsumowuje całe to doświadczenie liturgiczne, które przeżyliśmy, czyli Wielki Czwartek, Piątek, Niedzielę Wielkanocną, spotkanie z Chrystusem, który oddał za nas swoje życie, wykrwawił się. Wielu ludzi dziś w tym roku na nowo konfrontowało się z tym znakiem krzyża. Wielu ludzi na nowo słyszało o tym, że jest ktoś, kto wyszedł z cmentarza, że śmierć została pokonana. Było ogłoszone zmartwychwstanie. A potem było wstąpienie Jezusa do nieba. Jezus wielokrotnie mówił swoim uczniom: idę do Ojca. I na oczach ludzi, wtedy kiedy im udzielał błogosławieństwa, uniósł się do nieba. Nagle zostało otwarte na oczach Kościoła, pierwotnego ludzi, nowa możliwość, że jest pewna droga, która prowadzi do innego sposobu przeżywania swojego życia, które my chrześcijanie nazywamy niebem. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy zesłanie Ducha Świętego i ten porządek liturgiczny nieraz odpowiada też naszemu doświadczeniu. Bo zwykle jest tak, że jeśli ktoś rozpoczyna swoją wędrówkę wiary, to pierwsze doświadczenie, jakie nam towarzyszyło i towarzyszy, to jest spotkanie z Jezusem. Od Niego się wszystko zaczyna. Spotkanie z Ewangelią. Spotkanie z Jezusem z kazania na górze. Spotkanie z Jezusem przebaczającym. W konfesjonale albo tym głoszonym przez jeden drugiemu. Spotkanie z Jezusem, który jest przykładem wolnego człowieka. I który okazał się też Synem Boga. Człowiekiem, który rozwalił barierę śmierci. Pokazał, że jest możliwe życie potężniejszym śmierci. Pierwszym krokiem zazwyczaj jest spotkanie z Jezusem. I dzięki powolnej zażyłości z Jezusem, to spotkanie zazwyczaj, ta relacja zazwyczaj powoli prowadzi nas do odkrywania Ojcostwa Boga. Bo Ojcostwa Boga oznacza miłosierdzie. Jeśli ktoś doświadczył w życiu miłosierdzia, to zetknął się z miłością ojcowską Boga. Bo Bóg rodzi nas na nowo. Oczywiście takie doświadczenie wiary musi przechodzić i pokonywać różne zranienia, które my mamy w życiu, i różne trudności. Pamiętam, jak chodziłem jako początkujący młody ksiądz do jednej szkoły, uczyłem uczyć lekcji religii dzieci z czwartej czy piątej klasy i mówiłem dzieciom o Ojcu, o miłości Boga Ojca, to na niektórych twarzach widziałem smutek albo udrękę. Bo dla nich ojciec nie kojarzył się z czymś dobrym. I nieraz odkrycie prawdziwego Ojcostwa Boga związane jest z pokonaniem wielu, uleczeniem wielu ran zadanych nam przez innych ludzi, czy ran, które zadajemy albo zadawaliśmy sami sobie, kiedy żeśmy potępiali, lekceważyli, gardzili własnym ojcem czy własnymi rodzicami, wstydziliśmy się naszych rodziców, nie potrafiliśmy ich kochać. Pamiętam mojego przyjaciela, księdza, po 10 latach kapłaństwa dopiero dotarł do takiego momentu, kiedy odczuł potrzebę odkrycia, odnalezienia swojego ojca. Bo był wychowywany tylko przez matkę. I ojciec był tematem niepotrzebnym przez tyle lat. Dopiero w tym momencie życia, kiedy doszedł do 35-36 lat, odczuł w sobie potrzebę dotknięcia własnych korzeni i pojednania się z tymi korzeniami, które są zepsute. Skonfrontowania się z pewnym bólem, raną w sobie. Postanowił szukać ojca. Szukał go bardzo intensywnie. Znalazł go na cmentarzu. Już nie żył. To było związane z pewnym zawodem, rozczarowaniem, bo miał nadzieję, że go jeszcze pozna. Ale samo to poszukiwanie było już dla niego uzdrawiające. To było związane z tym, że on odkrył prawdziwe ojcostwo. Ojcostwo Boga jest tak niezwykłą tajemnicą, że jeśli nawet ktoś z was miał szczęście mieć ojca wspaniałego, którym można byłoby się chlubić, który naprawdę kochał i wprowadził cię w życie, który poofiarował ci męską figurę człowieka szlachetnego, wspaniałego. I że gdy myślisz o twoim ojcu, jesteś dumny. To można było powiedzieć, że jeśli ktoś miał nawet tak wspaniałego ojca, miał szczęście mieć tak wspaniałego ojca, to jest tylko blada reklamówka tego, czym jest ojcostwo Boga. Blada. I potem dopiero gdzieś na końcu odkrywamy, idąc drogą wiary, odkrywamy obecność Ducha Świętego. Duch Święty wcześniej jest traktowany jako poezja, jako magia, jako coś efemerycznego, czasami coś zbyt cudownościowego. Natomiast w pewnym momencie zaczyna się odkrywać także obecność, rolę, rangę, znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu. Nigdy też nie zapomnę, jak byłem kapelanem w szpitalu wielkim, opowiadali mi ludzie, pacjenci, bo niektórym pacjentom kartoteki szpitalne rosną. Nieustannie wracają. I mówili mi, że przede mną był tam jeden ksiądz w tym szpitalu, tylko nie był w roli kapelana, tylko w roli pacjenta. Chorował na raka białaczkę. I ten ksiądz tam umarł, mając tylko 2 lata kapłaństwa. Ale ten ksiądz zostawił na całym tym oddziale niesamowite doświadczenie, bardzo pozytywne wrażenie. Człowieka, który wniósł tam w ten ból i czasami mrok i bezsens cierpienia szpitalnego, zwłaszcza kontaktu z nowotworem, wniósł niezwykłą zażyłość, intymność, którą odczuwał do Boga. Zwłaszcza mówił dużo innym pacjentom o Duchu Świętym i pacjenci zapamiętali tego księdza, który właściwie umierając tam na tym oddziale, jakby 2 rękoma się podpisał pod tym przesłaniem, że wielu innym chorującym pacjentom mówił: potrzebujesz się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym. I to ludziom bardzo pomagało. Przepraszam, zaprzyjaźniliście się już z Duchem Świętym? Każdy może dzisiaj zobaczyć gdzieś na jakim etapie jest swojej wędrówki wiary. W każdym razie czasami potrzeba czasu, potrzeba dojrzewania, potrzeba pewnego przebijania się przez samego siebie, żeby odkryć tego Pana Boga, który pojawia się jako Ojciec i Duch Święty, jako miłość. Trójca Święta to są 3 osoby, które się wzajemnie sobie dają. To także, co dzisiaj Jezus Chrystus powiedział nam w Ewangelii. Mówiąc o Duchu Świętym, pokazując nam, podpowiadając nam, co to znaczy być uczniem Jezusa, co to znaczy być chrześcijaninem. Że Duch Święty nie będzie mówił od siebie, ale będzie korzystał z tego, co znajduje u Ojca. Co słyszy od Boga, od Ojca. tak to oznacza życie kogoś, kto żyje Duchem Świętym. Nie człowieka zapatrzonego w swój pępek życia. Nie zadufanego w swoje własne racje, ale człowieka, który umie słuchać. I innym ludziom przekazuje także nie swoje własne tak zwane prawdy, tylko prawdę, którą słyszy od Boga, od kogoś drugiego. Prawdę, którą się nie wymyśliła, ale którą się zawdzięcza. I tak samo potem Jezus Chrystus mówi o Duchu Świętym, że z mojego bierze i wam objawi. To nieustanne dawanie się i przyjmowanie. Relacja miłości zdumiewająca, która przypomina jakby nieustanne ustępowanie sobie nawzajem. Obdarzanie się niezwykłym szacunkiem. To dawanie się całkowite drugiemu, żeby w zamian otrzymać to samo. Spotkać się z bezinteresownym, bezwarunkowym, cudownym darem dla drugiego. To jest Trójca Święta. Tylko gdzie szukać tego? Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Kochani, dla nas Trójca Święta jest bardzo ważna, dlatego że my nie musimy czytać świętego Augustyna i nie musimy przechodzić przez trudny kurs teologii dogmatycznej o Trójcy Świętej, żeby odnaleźć Trójcę Świętą. Bo my mamy Trójcę Świętą Boga zapisanego w sobie. Kiedy otworzymy pierwszą księgę Pisma Świętego Rodzaju, tam znajdziemy zapisane, że Bóg prowadzi pewien dialog sam z sobą. I jest tam napisane, że Bóg w pewnym momencie, kiedy stwarzał świat, podjął decyzję i powiedział: utwórzmy człowieka. Bóg zwraca się do siebie w liczbie mnogiej. Jakby konsultował, jakby odbywał pewną naradę z sobą. I kiedy Bóg postanowił stworzyć człowieka, uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, mówi Pismo Święte. I w dalszym zdaniu Pismo Święte tłumaczy: i stworzył go mężczyzną i kobietą. To znaczy, że Bóg umieścił w nas swój obraz. Bóg nie jest wielkim samotnikiem. Bóg jest miłością, jest dawaniem się i przyjmowaniem relacją. Dlatego nasza fakt, że my jesteśmy mężczyzną i kobietą, moja i twoja seksualność. Seksualność jest święta. I seksualność pochodzi od Boga. To nie jest jakaś wysublimowana forma ze zwierzęcenia. Tak jak wielu ludzi myślało, czy myśli do dzisiaj, że cielesność, seksualność to jest coś drugiej kategorii. Że dla Pana Boga, w oczach Boga liczą się tylko sprawy duchowe. I żeby być super chrześcijaninem, to trzeba pójść, zamknąć się za kratki i stać się karmelitanką albo żyć w celibacie. Nie to. Zobaczcie, że Bóg właśnie umieścił w nas swój wizerunek, jakby obraz wodny, znak wodny. Tylko że znak wodny widzi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się patrzy pod światło. Kiedy nasze życie zaczynamy oglądać w pewnym świetle, jaki rzuca na nasze życie Ewangelia, Słowo Boga, możemy odkryć w sobie ten obraz Boga. I ten obraz Boga jest związany z tym, że jesteśmy seksualni, że jesteśmy fizyczni, cieleśni. To jest coś niezwykłego, co jest w dobrej nowinie Ewangelii. Że Bóg wybrał seksualność jako sposób pokazania się, zamanifestowania siebie samego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my żyjemy dzisiaj w takim momencie, ja się tego nie spodziewałem, że za mojego życia się to wydarzy, że mamy dzisiaj pewną walkę typu duchowego. I ta walka typu duchowego dociera także nad Wisłę i Odrę. Ja dzisiaj przygotowałem wam, żeby pokazać, dać pewien przykład tego, o czym mówię, jak ważna jest ta walka o Boga w naszym życiu. Odnalazłem pewien list, który napisał 3 lata temu, 22 czerwca, kardynał José Mario Bergoglio, ówczesny arcybiskup Buenos Aires, dzisiejszy papież Franciszek. Tak kochany i tak podziwiany także za swoją prostotę, bezpośredniość. Papież Franciszek, przepraszam, kardynał Bergoglio wtedy znajduje się w sytuacji, kiedy w Argentynie politycy próbują wprowadzić zalegalizowanie związków partnerskich i także związków homoseksualnych. Co robi kardynał Bergoglio? Pisze list do 4 klasztorów karmelitanek kontemplacyjnych, kobiet, które się modlą we dnie i w nocy i prosi o intensywną modlitwę. I w tym liście pisze rzecz, która mnie porusza niesamowicie. Posłuchajcie przez chwilę. Zagrożone będzie życie wielu dzieci, które z góry będą dyskryminowane, ponieważ będą pozbawione dojrzałości ludzkiej, którą Bóg chciał im dać za pośrednictwem ojca i matki. Grozi całkowite odrzucenie prawa Bożego, które jest wyryte w naszych sercach. Przypominam sobie zdanie świętej Tereski, kiedy mówi o swojej słabości w dzieciństwie. Opowiada, że szatan z zawiści, że jej siostra starsza wstąpiła do Karmelu, chciał jej rodzinę zrujnować ekonomicznie. Również w tym wypadku zawiść szatana, poprzez którego grzech wkracza do świata, jest obecna, gdyż chce oszukańczo zniszczyć obraz Boga, mężczyzny i kobiety, którzy otrzymali nakaz, by wzrastali, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną. I kontynuuje Bergoglio. Nie bądźmy naiwni. To nie jest zwykła walka polityczna. Tu chodzi o zniszczenie planu Boga. To nie jest tylko projekt legislacyjny, bo ten jest tylko narzędziem. Ale raczej jest to posunięcie ojca kłamstwa, który chce zamieszać i oszukać dzieci Boga. Jezus mówi nam, że aby bronić się przed tym fałszywym oskarżycielem, ześle nam ducha prawdy. O tym dzisiaj mówię Ewangelię. Dziś ojczyzna wobec takiej sytuacji potrzebuje specjalnej pomocy ze strony Ducha Świętego, który umieści światło prawdy pośród ciemności błędów. Zobaczcie, dzisiaj też i środki masowego przekazu, i także my zaczynamy rozmawiać w ten sposób, dopuszczając się jednej wielkiej bagatelizacji. Wydaje się, no, że trzeba z przyjaźniejszością ludziom, którzy są inni, odmienni. Ja poznałem niektóre osoby, które są dotknięte doświadczeniem, cierpieniem, raną homoseksualną. Przepraszam, jeśli się wyrażam źle, ale mam wielki szacunek do tych ludzi, bo oni też otwierali się ze swoim doświadczeniem wobec mnie. I niejedna z tych osób nie jest zainteresowana tym, co robią środowiska gejowskie. Zwłaszcza, że niedawno też czytając wywiad z jedną działaczką gejowską z Australii, ona w pewnym momencie w tym wywiadzie jakby traci cierpliwość, mówi: koniec z hipokryzją. Cały czas my próbujemy posługiwać się pewnym językiem, pewną nomenklaturą, że chodzi nam o zrównanie. Bo my chcemy być tak samo traktowani jak inni małżonkowie, że chcemy osiągnąć małżeństwo i próbujemy przekonać innych ludzi, że chodzi nam o to, żeby nam przyznano także prawo do małżeństwa homoseksualnego. I ona mówi: koniec z hipokryzją. Nam nie chodzi o małżeństwo. Nam chodzi o to, żeby raz na zawsze pozbyć się tej formuły. Żeby uwolnić ludzi od tej potrzeby małżeństwa. Uwolnić seksualność. Uwolnić ją na perwersję. I zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się, że my dzisiaj zaczynamy być dotykani pewnym rodzajem, pięknie jest to powiedziane, filozofia. To jest pewna herezja, której celem jest zniszczenie obrazu Boga w człowieku, czyli jest uderzeniem w Boga. To jest coś takiego, co, o czym mówi także Pismo Święte w Apokalipsie. Ta walka nie jest wasza, ta walka jest Boga. Potrzebujemy mieć tego świadomość. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wsącza się pewna trucizna w nasze życie pod postacią tak zwanej filozofii gender. Gender jest pojęciem neutralnym. Po angielsku oznacza rodzaj. Rodzaj męski, rodzaj żeński. Ale dzisiaj to pojęcie zostało złączone z pewną ideologią typu marksistowskiego, która polega na tym, że trzeba walczyć o zrównanie. O równe szanse. Trzeba wyeliminować wszelkie różnice między ludźmi. I to brzmi dobrze w uszach, jeśli się mówi o tym, że trzeba wyeliminować różnice między dziećmi ze wsi i dziećmi z miasta. Żeby dać wszystkim ludziom równe szanse. Żeby wyeliminować różnice między człowiekiem ubogim i człowiekiem bogatym. Między człowiekiem o jasnym kolorze skóry i człowiekiem o ciemnym kolorze skóry. Ale zaczyna się robić bardzo gorąco i bardzo niebezpiecznie, jeśli ten sposób myślenia, ta filozofia, ta ideologia zaczyna dobierać się do naturalnej w człowieku różnicy między mężczyzną i kobietą. Oto co mówią sami przedstawiciele filozofii gender. Istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowywanie dzieci. Ci, którzy popierają to stanowisko, uważają, że aborcja na żądanie, antykoncepcja, całkowita wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. Chodzi o rewolucję klas płciowych. Męski i żeński homoseksualizm oraz pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce liberalnej jako opcje alternatywne. Sama instytucja współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna odgrywają określone role, zniknie. Ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swojej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności. Raj na ziemi mamy znowu zbudowany, kolejną wersję. Pokonane różne trudności. Ale jakie są tego konsekwencje tej walki klas płciowych? Za to cenę płaci kobieta. Kobieta. Albo próbuje ona naśladować zachowanie mężczyzn, albo traci energię, by uczynić z mężczyzn pseudokobiety. Zwalczanie w kobiecie naturalnej potrzeby bycia matką, opiekuńczości. Zobaczcie, że mówię to dlatego, że także i w tym momencie my się znajdujemy w takiej chwili, kiedy jedno z naszych polskich ministerstw przepuszcza także i dało do konsultacji do wszystkich innych ministerstw pewien plan rewizji wszystkich podręczników w szkole. Uwaga, bo to chodzi o sposób wychowania waszych dzieci i wnuków. Ta rewizja polega na tym, żeby dotyczy pewnego niepokoju. Teraz cytuję pewną panią odpowiedzialną za to. Większości autorzy podręczników nie przestrzegają zasad gender mainstreaming, czyli głównego nurtu filozofii gender. W związku z tym podręczniki te powielają szkodliwe stereotypy. Jesteście ciekawi, szkodliwe stereotypy chodzi? Jakie? Na przykład prezentują kobiety w rolach żon, albo matek, albo córek. Podkreślają ich opiekuńczość. Źródłem nierówności, uwaga, jest rodzinnocentryczny typ społeczeństwa i stereotypowe układy w rodzinie. Mama, tata, dzieci. Chodzi o to, żeby wyeliminować z podręczników, na których będą uczyć się wrażliwości wasze dzieci od 5 roku życia, wyeliminować z nich pojęcie mama, tata, brat, siostra, wprowadzić pojęcie rodzic numer 1, rodzic numer 2, żeby sąd w Sztokholmie zdołał już usatysfakcjonować sprawę daną do Trybunału przez jednego transseksualistę, który wywalczył obowiązywalność pojęcia osoba w ciąży. O co chodziło? Chodziło o to, że jeśli jakiś transwestyta, który pozostaje w ciele kobieta, czuje się mężczyzną, a nie będzie zechciał poddać się zabiegowi sterylizacji i zajrzeć w ciążę, żeby nie musiał spotkać się z dyskryminującym określeniem mężczyzna w ciąży. Więc w takim razie za mężczyznę czy kobietę w ciąży będzie mandat, jeśli coś takiego się wypowie. Albo będzie można powołać do trybunału. Będzie tylko można mówić osoba w ciąży. To jest coś, co dotyka poziomu naszej identyfikacji, sposobu odnoszenia się do samych siebie i jak się okazuje, zwracam na to uwagę papież Franciszek, to dotyka obrazu Boga w człowieku. Bo my rozpoznajemy Boga w sobie poprzez ten zdumiewający dar, który otrzymaliśmy. Seksualność. I różnica stanowi element tajemnicy powodzenia ludzkiego życia. Bo seksualność, fakt, że jestem mężczyzną i ty jesteś kobietą, czy ty jesteś mężczyzną, ty jesteś kobietą, jest naturalnym sposobem na to, żeby wyrazić swoje własne życie jako dar, jako możliwość dania się bezinteresownego. Bo nie ma sensu mężczyzna żyjący dla siebie. Mężczyzna singiel to jest wybryk natury, tak samo jak kobieta singiel, to jest wybryk natury. Ja byłem w Skandynawii, widziałem w Kopenhadze czy w Sztokholmie całe dzielnice, takie duże, jak tutaj jest Ursynów.
bloków domów, w których są same mieszkania dla singli. Przewidziane tylko pojedyncze mieszkania. Dlaczego? Bo my jeszcze dzisiaj w Polsce mamy problem moralny z parami, które chcą zamieszkać razem bez ślubu. Natomiast oni doszli już do takiego momentu, że nawet nie mają ochoty na wspólne zamieszkanie razem bez ślubu czy ze ślubem. To jest nieważne. Człowiek boi się wyjść do drugiego człowieka. Boi się związać z nim, wziąć za niego odpowiedzialność. Więc lepiej jest, żeby każdy mieszkał jak singiel w swoim własnym mieszkaniu. Jeśli mamy ochotę na spełnienie jakiejś swojej potrzeby, to się spotkajmy w miejscu neutralnym, żeby nie trzeba było brać odpowiedzialności jeden za drugiego. Żeby nie pobrudzić się czymś takim, jak na przykład macierzyństwo albo ojcostwo. Woody Allen zrobił film Wszyscy mówią kocham cię. Łatwo jest mówić kocham cię, ale jeśli człowiek nie czuje się, ma w sobie zniszczony apetyt, potrzebę, pragnienie, żeby kochania, to do czego zmierza jego życie? Kto jest, kto cię stworzył? Skąd pochodzi twoje życie? Do czego zmierza? Kto jest twoim Bogiem? I okazuje się, kiedyś próbowano Pana Boga wygumować z podręczników historii czy z literatury. Próbowano wygumować Pana Boga z prasy, z telewizji. Niektórzy z nas to pamiętają, przeżyliśmy to. Dzisiaj próbuje się wygumować Pana Boga z ludzkiego serca. Bo Bóg to jest miłość, to jest ta w nas wmontowana zdolność do tego, żeby być relacją, dać siebie, męskość dla kobiecości, kobiecość dla męskości. Ja także, jeśli żyję w celibacie, spełnia moją seksualność, moją męskość, bo moja seksualność pozwala mi się dać. Co to znaczy, że Bóg tym sposobem, posyłając nam Chrystusa i Ducha Świętego, chce wzmocnić w nas swój obraz? To znaczy, żebyśmy stali się podobni do Boga w tym, w czym? W tej naturalnej zdolności dania się. Że życie ma sens o tyle, o ile staje się bezinteresownym darem dla drugiego. Jeśli możesz to samo otrzymać od drugiego i w ten sposób patrzeć na przykład na zmarszczki, które pojawiają się na twarzy twojej żony, czy zmiany w budowie jej ciała, które są oznakami przyjętego macierzyństwa, patrzeć na to z wdzięcznością, jako dowód na to, że ona się oddała tobie, że dała swoje życie dla ciebie. Tak samo w twoim spoglądaniu na mężczyznę, twojego męża, i widzeniu także jego defektów, wad, można zobaczyć także sposób na to, że to jest dowód na to, że on oddał się tobie. Że nawet jego defekty są, mogą być oznakami jego wyjątkowości, oryginalności. Ale takiego spojrzenia nie nauczymy się poprzez tego typu ideologię, które próbują nam być wsączane do głowy pod przykrywką nowoczesności. Ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć. Że wiele z tych rzeczy się sprzedaje nam dzisiaj, a my jesteśmy społeczeństwem, które wyszło z zacofania. Bo byliśmy strasznie zacofani. Nie z naszej winy, tylko z powodu zależności politycznej. Dzisiaj próbuje nam się wsączać to do głowy pod płaszczykiem tego, że musimy być nowocześni. Że musimy iść z postępem. Że jeśli jesteś za bardzo katolicki albo jesteś za bardzo wierzący, to jesteś nie dzisiejszy, jesteś zaściankowy. I zwłaszcza małe dzieci albo młodzież bardzo boją się, żeby być nie dzisiejszym, żeby być nie nowoczesnym. I słowo określenie, użycie wobec kogoś określenia, że jesteś zaściankowy, że jesteś zapóźniony, to brzmi mniej więcej tak samo fatalnie jak obciach w życiu. Ludzie zrobią wiele rzeczy, żeby na coś takiego sobie nie zasłużyć. Dlatego my potrzebujemy dzisiaj zobaczyć, że nawet jeśli my w Kościele czcimy obrazy, na których widać Pana Jezusa, na których widać Boga Ojca, na których widać Ducha Świętego, mamy także inne symbole, które nam pokazują, kim jest Pan Bóg. Najlepszym, najwspanialszym obrazem, jaki Bóg sam swoją ręką uczynił, zostawił, to jest Jego arcydzieło, to jest ten obraz, który mamy zapisany w sobie. I ten obraz Bóg chce, żeby on w nas działał, funkcjonował, żeby był żywy. Im bardziej będziesz kochał, im bardziej będziesz się dawał, im bardziej przyjmiesz drugą osobę, im bardziej się poświęcisz, im bardziej uczynisz swojego życia dar bezinteresowny dla drugiego, tym bardziej będziesz widział Boga. Bo bez Pana Boga, bez Trójcy Świętej, bez tego Boga, w którego wierzymy, który kocha, nie jest możliwe w ten sposób żyć. Przekraczając nieustannie bariery zmęczenia, egoizmu, słabości, zniechęcenia. Tylko Bóg uzdalnia do takiego życia. Chodzi o to, żebyśmy stali się ramkami, w których pojawia się, jest Bóg sam umieścił obraz Trójcy Świętej. My sami możemy być dla siebie dowodem nawzajem tego, że Bóg jest Trójcą Świętą, że Bóg jest miłością. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.